Pozwolę sobie zaprosić do udziału w tym panelu panią profesor Jolantę Perek-Białas, już państwu dobrze znaną dzisiaj, ale nie tylko, bo przecież Instytut Statystyki i Demografii SGH oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan Łukasz Surażyński. Dzień dobry, panie prezesie, prezes Zarządu Uzdrowiska Kłodzkie. Bardzo proszę, tak żebyśmy w środku tej naszej błyszczącej sceny siedzieli. Szanowni państwo, aktywne starzenie się w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W tym panelu, w tej rozmowie ponownie chcielibyśmy nawiązać do naszego raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego, bo to dosyć ciekawe opracowanie, powiem państwu szczerze, nie tylko ze względów demograficznych, czyli pewnie z takiej naukowej perspektywy wpływu na gospodarkę, ale także dla mnie jako dziennikarza niezwykle ciekawe i interesujące wnioski. Obecnie większość krajów Europy Środkowej, Europy Środkowo-Wschodniej można zaliczyć do młodszych w demograficznym sensie, myślę, że pani profesor tu potwierdzi, ale zmiany struktury wieku, tak wynika z raportu, przebiegają szybciej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Czyli co to oznacza, pani profesor? Starzeje się nasza populacja, czeka nas w jakiejś określonej jasno perspektywie to, że będziemy już dużo starszym społeczeństwem na tle innych krajów Unii Europejskiej?
Tak, to jest oczywiste. Ja w ogóle chciałam przywitać tych, którzy się zdecydowali zostać na naszym panelu.
Ale ta proszę pamiętać o widzach online.
Ale nie, to zawsze
jeszcze.
Ja mówię o jakości, to tutaj jest istotne. Natomiast ta demografia się przejawia na wielu panelach, ale dużo osób właśnie zakłada, że to jest takie oczywiste. Wiemy, że się starzejemy, niestety niektórzy umierają. Ewidentnie to co też w raporcie bardzo tutaj szczególnie chciałam powiedzieć, że ta współpraca z demografami z Instytutu Statystyki i Demografii, tutaj kierownikiem tego projektu była pani doktor Anita Abramowska-Kmon, wyraźnie bardzo wiele takich danych, które mogą być inspiracją do prześledzenia tego, co się dzieje w demografii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale też właśnie z pewnymi prognozami. No, te dwie konkluzje i ubytek ludności i starzenie się ludności to są dwa procesy, o którym demografowie mówili bardzo, bardzo dawno.
Ja mam jakieś takie niezwykłe szczęście, omawiając różne rozdziały tego raportu, że trafiam na te, w których konkluzje są najsmutniejsze.
Właśnie też tak pomyślałam.
Czy to przypadek, czy tak, celowe działanie tutaj
to znaczy,
władz
nie, no, tak, bo pan zawsze próbuje pozytywnie wyciągnąć z tych paneli, tak jak wczoraj uczestniczyłam, natomiast faktycznie tutaj ta kwestia demografii no, nie wykazuje bardziej negatywny trend, ale ja bardzo bym chciała przemycić coś, co my od dłuższego czasu, jak się zajmuję tym, ja bym nie chciała mówić o zmianach demograficznych w kategoriach problemu. Ja się bardzo zżymam.
Bardzo dziękuję, że pani to powiedziała, pani profesor.
Bardzo i w ogóle jestem wrażliwa, jak ktoś mówi o problemach. Myśmy swego czasu też bardzo walczyliśmy z takim pojęciem tsunami. Właściwie ktoś w naszym środowisku, kto używał takiego określenia, był od razu
skreślony. Kulturoznawcy częściej używają.
No, może dlatego, że ja też mam kontakt z ludźmi, którzy bardzo są wrażliwi. Znaczy naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego są bardzo wrażliwi na końcówki damsko-męskie. Proszę mi wierzyć, w związku z tym tsunami było zakazanym słowem, które było wypowiedziane. I my lubimy też o tym mówić. I to też dzisiaj miałam taką ciekawą rozmowę z panią profesor Mączyńską, taką osobą,
Każda
która też...
Każda rozmowa z panią
tak,
profesor
jest ciekawa. Chciałabym nawiązać, dlaczego te panele mają taką specyficzną formułę właśnie na forum ekonomicznym, bo zostało wspomniane nazwisko pani profesor Golinowskiej, która też swego czasu no, była taką osobą ponad dekadę, gdzie akurat dla Małopolski pod jej przewodnictwem było mówione też w ramach takiego raportu, że te zmiany demograficzne, mówimy o wyzwaniach demograficznych. Ja bym chciała tutaj pomóc panu redaktorowi w przyszłości, żeby mówić o wyzwaniach demograficznych. I teraz jak mówimy o wyzwaniach, to traktujemy demografię jako szansę. Nie myśmy to przekuwali i tutaj myślę, że to też będzie, dlatego takie było zaproszenie do panelu i dlatego tak super, mam nadzieję, z tego pesymizmu pójdę w optymizm, że te zmiany demograficzne są szansą.
Oczywiście, że tak.
Srebrna gospodarka się pojawia jako jedna z odpowiedzi. Dlatego nie mogę, nie będąc w tym zespole, który tworzył podwaliny pod Srebrną Gospodarkę, bo nadal jestem z tego bardzo dumna i mamy, uważam,
świetne przykłady. Ona się nie pojawia, ona się rozwija, pani profesor.
Znaczy, ona się rozwija świetnie, natomiast my w statystykach i próby szacowania tej srebrnej gospodarki na dzień dzisiejszy niestety nie są najbardziej zadowalające, dlatego że ona jest tak rozdrobniona i trzeba tak dobrze znaleźć metodologię, bo to nie jest tylko tworzenie rynku, czyli jakby szacowanie rynku dla osób starszych w kontekście srebrnej gospodarki, ale też to jest ten cały udział na przykład przedsiębiorców, czyli tych, którzy dokładają się do gospodarki przez swoją aktywność. Czyli proszę zauważyć, ile pozytywów.
Ale to ja w ogóle nie mam cienia wątpliwości, ja czytam po prostu wnioski.
Mimo tego, że niestety, przykre jest to, że...
Wprawdzie jesteśmy młodzi, ale za chwilę będziemy bardzo starzy, jeszcze do tego ubywa nam ludności.
No w ogóle ale katastrofa nas
czeka, a ja uważam, że to jednak jest wyzwanie, a i nawet szansa w pewnym sensie do otworzenia gospodarki na nowe obszary. No to muszę pana prezesa zapytać, jak ta szansa się realizuje?
Ja już zaraz, zanim przejdę do szansy, to też pani profesor widzi to zjawisko od strony naukowej, od strony badań. Ja je widzę od strony praktycznej w codziennym ujęciu i ja bym jeszcze zauważył jeden aspekt, który no chyba należy potraktować jako wyzwanie, bo starzeje nam się społeczeństwo, okej, robi się potencjał dla gospodarki, ale w tym leju demograficznym maleje bardzo ten środek, prawda? Czyli ten aktywny, który będzie się zajmował tą obsługą tego starzejącego się społeczeństwa. I to jest też element, który biznes dzisiaj odczuwa najbardziej.
Te kurczące zasoby.
Tak, to jest ogromny problem. Powiem państwu, właściwie dzisiaj w całym systemie uzdrowiskowym to jest rynek pracownika i to w taki sposób skrajny. Wręcz myślę, że to się będzie coraz bardziej pogłębiało w obszarze personelu, zwłaszcza białego. I to jest też element, który musimy dostrzegać w tym wyzwaniu. Oczywiście to jest ogromny potencjał, bo dla nas na przykład po otwarciu uzdrowisk właściwie z dnia na dzień one wypełniły się po brzegi, więc to jest element, który na pewno jest optymistyczny. No ale tak jak mówię, no musimy się zastanowić, co z tą obsługą tego procesu. I tu są dwa kierunki. My jako uzdrowiska widzimy to w następujący sposób. Pierwsze to otwarcie naszego rynku pracy na pewno szeroko na specjalistów ze wschodu. A druga rzecz, pewna automatyzacja tego procesu opieki nad osobami starszymi. Co mam na myśli? No dzisiaj nawet zabiegi fizjoterapeutyczne, istnieją specjalistyczne łóżka, które pozwalają w sposób automatyczny to zrobić. I to jest coś, co cała branża dopiero zaczyna dostrzegać, bo wcześniej nie było takiej potrzeby, nie było takiego problemu, było bardzo dużo fizjoterapeutów, dzisiaj ich jest coraz mniej. I ja też tak od strony praktycznej myślę, że tu wczoraj uczestniczyłem na panelu ministra Niedzielskiego i on powiedział taką ciekawą rzecz, że w perspektywie rozwoju w ogóle szeroko rozumianej służby zdrowia i opieki medycznej najważniejsza będzie profilaktyka. Ja w 100% się z tym zgadzam i myślę, że dla takiej...
Przepraszam, panie prezesie, że przerywam, ale jakby sięgam pamięcią, to poprzednich 15 ministrów zdrowia też mówiło, że najważniejsza będzie profilaktyka i wciąż czekamy na ten moment.
No i właśnie do tego chciałem przejść, bo musimy rozumieć, że ta profilaktyka będzie kosztowała, ona będzie kosztowała znacznie mniej niż leczenie, ale trzeba ją dofinansować, bo myślę, że trafia pan w punkt. My wszyscy mówimy tak, profilaktyka, ale za tą profilaktyką do końca na dzień dzisiejszy nie idą pieniądze, no bo ja państwu powiem, no na przykład pacjent, który do nas przyjeżdża, stawka NFZ-owa na tego pacjenta, tam upraszczam, teraz jest około 100 zł, w którym mamy całą opiekę medyczną, wyżywienie, utrzymanie tego pacjenta. No to taka stawka nie pozwala rozwijać tego segmentu w rozumieniu takim, że okej, budujemy gospodarkę, która będzie jakby rozwijała ten segment, prawda? Więc to jest na pewno też element, o którym w tym wszystkim nie możemy zapominać, czyli środek tego leju demograficznego, finansowanie tego obszaru, no i rozwój poprzez automatyzację pewnych procesów. Coś, co do tej pory myślę, że było dla tej branży taką pewną nowością i taką nowinką.
Ja tylko powiem, że to się wiąże z cyfryzacją sektora publicznego i było o automatyzacji robotach, o czym nie zdążyliśmy porozmawiać, czyli w sumie No, wiadomo, że nie człowiek, tylko łóżko masujące, tak, w tym działaniu. Ja tylko jeżeli dopowiem, to w zakresie tutaj tej opieki, na którą pan zwrócił uwagę, no my doskonale wiemy o tym, że o wiele mimo wszystko łatwiej jest znaleźć opiekunkę czy opiekuna do dziecka niż do osoby starszej i zależnej i z wieloma różnymi sytuacjami. To jest naprawdę, to jest wyzwanie. I my tutaj w kontekście tego, tutaj pan jeszcze mówi o takich klientach, ja nie chcę mówić pacjentach, ale klientach, którzy jednak są aktywni, że jednak jeszcze działają. Natomiast to jest wyzwanie na to, że jeżeli, to jest to hasło, tak? To my możemy sobie powiedzieć profilaktyka i mówię, a profilaktyka, ale znów myślimy o tej profilaktyce 40+, a to jest za późno. My tak na dobrą sprawę i to mówienie o tym od dziecka i w pewnym momencie, gdzie
tu
system edukacyjny
wchodzimy w obszar może
działają,
komunikacji i pewnego rodzaju marketingu.
Ale to nie jest marketing,
rządu,
pani redaktor.
Bo program 40+, o którym pani wspomniała, w zasadzie jest realizowany od zawsze w każdej przychodni podstawowej opieki
tak,
zdrowotnej.
Tak, ale ja bym nie chciała wchodzić w marketing, tylko mimo wszystko gdzieś systemy, znaczy w pewien sposób są pewne dobre wzorce gdzieś, a potem w momencie, kiedy ludzie już podejmują czy wychodzą z pewnego systemu edukacji, no to zapominają o tym, że ta profilaktyka nie zacznie się w wieku 40+, tylko żeby w wieku 40-50 lat wyglądać tak czy inaczej, trzeba, na to się pracuje całe życie. To po prostu nie bierze się znikąd nagle. Oczywiście przychodzą choroby, które są niespodziewane i na to nie mamy niestety wyboru, ale jednak pewne rzeczy zależą troszkę od tego naszego nastawienia życiowego.
Ja rozumiem, że te wyzwania to zdecydowanie największa część całej polityki, którą powinno się realizować w tym zakresie, polityki demograficznej, ale jednak będę cisnął, żeby porozmawiać także o możliwościach, jakie daje zmiana tej struktury demograficznej. I o to chciałbym również zapytać pana z perspektywy praktyka, pani z perspektywy badaczki, pani profesor, i w jaki sposób do wykorzystywania tej sytuacji, bo przecież pewnych procesów nie zmienimy, my możemy się przygotować, w jakim stopniu już jesteśmy przygotowani. Jak zmieniają się potrzeby wraz ze zmianą demograficzną wieku Polaków?
Nie wiem, czy ja mam zacząć? Ja powiem tak, mimo tego, że my mamy coraz więcej badań i danych na ten temat, dynamika tych potrzeb jest nadal konieczna do stałego i monitorowania i analizowania. To jest to, co ja też podkreślam, że to nie da się tak tylko statystycznie przez 50+ powiedzieć, że 50% ma takie czy inne potrzeby. To jest to, do czego powinniśmy zmierzać, do bardzo dużej indywidualizacji, które w tym momencie, tak na dobrą sprawę, ale nie są w rękach sektora publicznego, ale w rękach sektora prywatnego. Czyli ja mówię o tych wszystkich celowanych, dostosowywanych do tego, co na ekranach telefonów klikamy, działań i to, co nam się wyświetla i to, co nam jest oferowane. Czyli właśnie takie działania, które idą w tą stronę. No te potrzeby są różnorodne, ale no na pewno w tym wieku dojrzałym, czy w wieku powyżej 60, 65 czy 75+, one głównie będą się koncentrowały wokół tych zagadnień związanych ze zdrowiem. No to tego nie zmienimy. Po prostu to jest taka potrzeba, która jest bardzo naturalna, związana z pewnym właśnie relaksem, ale relaksem, który się opiera też na tym, żeby poprawić swoją sytuację zdrowotną. I inne są potrzeby człowieka, który jest młody, tak, będzie miał te potrzeby inaczej, ale to nie znaczy, żeby te zachowania, które wyrobimy już w takim młodym człowieku, one nie będą procentowały i nie mogą być kontynuowane przez całe życie. Po prostu jeżeli ktoś nie dba o swoje zdrowie przez całe
tak,
życie,
to trudno
nie będzie
w wieku 50
nagle,
plus zacząć.
To, znaczy doskonale to wiemy. No to po prostu nawet, znaczy część tego społeczeństwa jesteśmy w stanie uratować i to są te programy, które są prowadzone różnego rodzaju. Tutaj jest bardzo dużo działań organizacji, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, różnych działań lokalnych, ale to nadal nie jest wystarczające. To znaczy to jest niestety za mało. patrząc na inne kraje, ja tylko powiem na inne kraje, które są na przykład o wiele bardziej tutaj w ten sposób, to widać, że to jest praca u podstaw społeczeństwa, które w tych statystykach osiągają wyższe wskaźniki, chociażby na takich prozie życia jak aktywność fizyczna, której akurat Polska nie może w tych starszych grupach się wykazać dosyć dużym udziałem.
Stąd było to moje pytanie, a z pana perspektywy praktyka, jak to wygląda? Ja przepraszam, jeszcze uzasadnię może to pytanie, bo faktycznie, kiedy podróżujemy, prawda, choćby po krajach europejskich, widzimy aktywne osoby w wieku dojrzalszym, które chodzą, biegają, ćwiczą, grają w tenisa, w miarę swoich możliwości i potrzeb widać tę aktywność. W Polsce na razie widać jej mało, ale zaczyna się pojawiać. To
jest trochę więcej, ale tak jak powiedziałam, z mojego punktu, ja tylko powiem, jest bardzo dobrze, że w ogóle coś się dzieje, więc się bardzo cieszymy z każdych procentów. Natomiast z mojego punktu widzenia jako badaczki jest to zdecydowanie za mało. Ja bym po prostu chciała widzieć o wiele większe te w różnego rodzaju badaniach procenty. Nie chcę, miałam być wizjonerką, to ja chętnie bym chciała widzieć 80% osób w wieku 55+, które regularnie, proszę Państwa, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, 5 razy w tygodniu uprawia aktywność fizyczną. Nie zapytam, ile Państwa
pamięta Pani, Pani Profesor, aktywność. Gdzie wizjonerów odsyłał były premier.
Ale ja się nie przejmuję, bo jestem naukowcem.
Panie prezesie.
To ja Państwa zaskoczę, bo z mojej perspektywy uzdrowiska kłodzkie są jednym z największych w Polsce uzdrowisk, więc jakby myślę, że grupę, którą obserwujemy, jest dość spora, więc ja bym się tutaj akurat z panią profesor nie zgodził, obserwując moich kuracjuszy, którzy do mnie przyjeżdżają, naszych klientów.
Bo stali?
Proszę?
Czy stali klienci?
Nie, różni, bo ja myślę, że to jest coś, co, bo bym się zgodził, nie zgodził, bo ja myślę o tym w ten sposób. To jest kwestia organizacji dla tych ludzi. Oni są, ja jestem pod wrażeniem, szczerze mówiąc, i często aktywność moich kuracjuszy jest pewnie większa niż moja, więc myślę, że akurat ta grupa wymaga po prostu organizacji dla nich tego potencjału. Pan mówi o szansach i ja Państwu powiem, ja na przykład widzę też takie zjawiska i jesteśmy w uzdrowiskach kłodzkich na etapie wdrażania takiego projektu, aplikacji, która zarządza czasem tego naszego kuracjusza, która idzie z nim, średnio pobyt kuracjusza u nas to 21 dni, i ona idzie z nim na zasadzie dzisiaj zapraszamy cię na koncert taki, prawda, a tutaj masz spacer Nordic Walking. I takie pierwsze przymiarki są bardzo optymistyczne i szczerze mówiąc, ja myślę, że to gospodarka szybciutko dogoni ten problem i zaktywizuje tych ludzi, bo to jest, też nie ukrywajmy, ja na przykład tworząc taką aplikację oczywiście buduję pewną wartość dla kuracjusza, ale buduję pewien potencjał dla siebie, bo go na przykład zapraszam, a potem Nordic Walking 10% rabatu na kawę i ciastko, prawda? I w ten sposób buduje się cały mechanizm. Ale powiem szczerze, ja jestem mile zaskoczony, bo nasi kuracjusze, telefon komórkowy, aplikacje, to już nie jest jakieś wielkie wyzwanie. Więc ja Państwa też zachęcam, może tutaj zły przykład będzie, ale jest taki program, który akurat jest kręcony u nas, Sanatorium Miłości, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale świetnie pokazuje, jak...
Brzmi pięknie,
ale ja zachęcam do obejrzenia, bo myślę, że to jest próbka właśnie kuracjuszy, którzy są, bo to, co tam się dzieje.
Ale nie myśli pan, że to jest jednak, bym powiedziała, jednak pewna elita albo w pewien sposób jakieś mniejsza grono tego. Ja to nie znaczy, że to jest źle. To znaczy, żebyście państwo mnie dobrze zrozumieli. Ale umówmy się, że jednak nadal mamy sytuację osób, które jednak nie mogą skorzystać z pewnych działań. I naszym wyzwaniem jest to, żeby jednak więcej osób mogło przyjeżdżać nie tylko tutaj do uzdrowisk w Dolnośląskim, ale w ogóle mogło korzystać z różnych form, tak?
Tak. Znaczy ja bym nie powiedział, że to jest elita. Ja bym powiedział, że jeszcze nie zdążyła gospodarka dogonić właśnie aktywizacji tych osób. Bo ja to, co pani profesor mówi, ja myślę, że ten problem tej profilaktyki, braku aktywności, on dotyczy tego pokolenia 30-40-latków. W tym rozumieniu, że myślę, że tam nie jest to wbrew pozorom aż tak popularne, zaczyna być w świadomości. Natomiast ci 50-60-latkowie, jeżeli tylko dostają okazję, oni naprawdę są bardzo aktywni. To my nie widzimy takiego problemu na miejscu już, jak są.
Zapewne jeszcze jakąś rolę tutaj odgrywa jednak sytuacja ekonomiczna, bytowa tych osób. Oczywiście pewnie...
Dwa czynniki mamy. To jest wykształcenie. Przepraszam. pochodzenie i tak no, kapitał społeczny, który gdzieś tam wynika, no i środki finansowe.
To
no,
trzy tutaj, czynniki.
No tak, no tak, oczywiście no, ten kapitał społeczny i kwestia zawodu, przygotowania też, to jest bardzo wiele, ale no... Ja pod tym względem, to nie jest tak, że oczywiście z tych mniejszych miejscowości nie są organizowane takie wyjazdy, bo ja też wiem, o tym jest bardzo dużo tych inicjatyw.
Organizowane.
Tak, tak, bardzo. I to natomiast no, chodzi o takie właśnie, to jest to, co się zgodzę, że jakby to jest też taka grupa, która jakby jak coś ktoś zorganizuje, to już jest łatwiej. Natomiast o czym ja mówię, to co jakby mówimy, o takim trochę indywidualnym tak, podejściu przez całe życie, niezależnie od tego, czy to państwo będzie, czy nie, w jakiej formule, bo nie możemy przewidzieć za 30-40 lat, co się wydarzy tak do końca, że jednak ja już dzisiaj myślę, niezależnie od tego, jaki kosmos będzie za 30-40 lat. I to jest coś, czego nas de facto, bo proszę zauważyć, że w większości my mówimy, musimy polegać na kimś, albo na jakiejś instytucji, albo na finansach, albo na państwie. Ale też musimy
najlepiej
trochę
polegać na samym sobie.
To znaczy, no nie zawsze się da, ale tak dobrze by było, tak? Znaczy myśleć w tym kierunku.
To była piękna puenta do naszej rozmowy, bo właśnie zegar wskazał jej koniec, a tutaj koledzy, a jej organizatorzy bardzo proszą, żeby pilnować. Także bardzo dziękuję, chociaż chętnie porozmawiałbym jeszcze trochę na ten temat, bo faktycznie bardzo ciekawie. Profesor Jolanta Perek-Białas, Instytut Statystyki i Demografii SGH, Instytut Socjologii też, jak rozumiem, Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy to już nieaktualne, nie wiem, jak to afiliacja. Łukasz Surażyński, prezes Zarządu Uzdrowiska Kłodzkie. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję.
Państwu także, ale proszę zostać z nami. Za chwilę profesor Dominik Gajewski i minister Jan Sarnowski będą rozmawiali o zmianach podatkowych w ramach Nowego Ładu. Także myślę, że może być jeszcze gorętsza atmosfera niż tutaj w tym pomieszczeniu.